Przy mikrofonie Grzegorz Gil, czwarta część, czwarta odsłona programu GPS. Moim i Państwa gościem jest pani profesor Agata Ziętek. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń. Pani profesor, przed przerwą zapowiedziałem ten, można powiedzieć, no czarny scenariusz związany z tym, że Tajpej, Tajwan podzieli los Hongkongu, to znaczy powstanie w kolejnych latach coś w rodzaju specjalnego regionu autonomicznego Tajpej. Nie jest to tak wcale egzotyczna wizja, tak mi się wydaje. No, załóżmy ten dystopijny scenariusz, który bardzo często te dystopijne scenariusze dzisiaj są promowane także w kinematografii. Moje pierwsze pytanie, pani profesor, na ile komunistyczny Tajwan w ogóle, co on oznaczałby dla świata? Komunistyczny Tajwan, biorąc pod uwagę funkcjonowanie tego tworu, państewka, państwa przez kilkadziesiąt lat w odosobnieniu, zmiana status quo, nie tylko de facto, ale także de jure. Co oznaczałoby to dla świata? Jaka lekcja płynęłaby dla świata?
Znaczy, mi trudno mówić o komunistycznym Tajwanie, to znaczy również dlatego, że nawet biorąc taki negatywny, pesymistyczny scenariusz, że Tajwan wróci do macierzy i już nie będzie 23. zbuntowaną prowincją chińską, tylko jedną z prowincji chińskich. I jeżeli założymy, że Chiny będą miały dobrą wolę i będą realizowały ten projekt jedno państwo, dwa systemy, co oczywiście jest mało prawdopodobne, ponieważ to było rozwiązanie, które można było zastosować do Hongkongu i do Makao. To były oba terytoria, to były terytoria zależne, jedno od Portugalii, drugie od Wielkiej Brytanii. W rozmowach nie uczestniczyli przedstawiciele ani Makao, ani Hongkongu. Struktury demokratyczne w obydwu przypadkach były bardzo słabe, właściwie dopiero były tworzone po tym, kiedy zostało podpisane porozumienie dotyczące zwrócenia tych terytoriów w Chińskiej Republice Ludowej. W związku z tym ten model dwa państwa, jedno państwo, dwa systemy w przypadku Tajwanu teoretycznie jest możliwy do przeanalizowania, no ale tutaj musiałaby być zgoda społeczeństwa tajwańskiego, bo kto by siadł do rokowań, do negocjacji z Chinami w sprawie przyszłości Tajwanu, tak jak było w przypadku Hongkongu czy Makao. W związku z tym, gdyby, no oczywiście możemy sobie zakładać, że dojdzie do zajęcia Tajwanu siłą, czyli Chińczycy przeprowadzą ofensywę, bo są też takie scenariusze i amerykańskie think tanki na okrągło prowadzą takie gry wojenne, no i niestety te gry wojenne kończą się negatywnie dla Tajwanu i negatywnie dla Stanów Zjednoczonych, czyli że Chiny po prostu przejmują Tajwan. No to oczywiście, ale z jakim kosztem, tak? To jest pytanie kolejne. Tak.
Jakie... Rozpoczęłaby się z pewnością walka partyzancka. Tajwan to także wyspa górzysta.
Oczywiście. To nie są łatwe tereny do zajmowania, do pełnej kontroli. W związku z tym myślę, że Chiny też mają tego pełną świadomość i nie zaatakują, czy nie przeprowadzą ofensywy dopóki nie będą miały pewności, że ona skończy się dla nich sukcesem. Co prawda również są takie prognozy, które mówią o tym, że do tego dojdzie w 2027 roku, czyli niebawem. Być może one są opierane na założeniu, że do 2027 roku Chiny będą u siebie miały bardzo dobrze rozwiniętą produkcję półprzewodników, prawda? I posiadanie tych półprzewodników jak gdyby uniezależni Chiny od Tajwanu. W związku z tym tu są różne, tak, scenariusze. Trzeba pamiętać, że my też o wszystkim nie wiemy, tak? Nie mamy też dostępu dostępu do wszystkich dokumentów, które są przygotowywane i na Tajwanie, i w Chińskiej Republice Ludowej. W związku z tym opieramy się tylko na tym, co faktycznie jest do tych informacji, do których mamy bezpośredni dostęp. Ale zakładając, że Tajwan byłby komunistyczny, cokolwiek by to nie znaczyło, to znaczy gdyby Chiny zajęły skutecznie Tajwan, to potwierdziłoby wielkość Chin. No generalnie Chiny by stworzyły właśnie to, co jest ich pomysłem na przyszłość. Wielkie Chiny, zintegrowane. Czyli to jest cel w polityce Chin od początku powstania Chińskiej Republiki Ludowej, czyli integracja wszystkich terytoriów, które Chiny utraciły. I to jest bardzo mocno też akcentowane w wypowiedziach Xi Jinpinga, który właśnie mówił o tym wielkim odrodzeniu narodu chińskiego, o powstaniu z kolan, prawda, o realizacji wielkiego marzenia, prawda. W związku z tym dla Xi Jinpinga odzyskanie Tajwanu to jest ukoronowanie jego władzy i jak gdyby zapisanie się na kartach historii złotymi zgłoskami.
Mówił o tym wcześniej pan profesor Bogdan Góralczyk, biorąc pod uwagę złamanie już wielu zasad, chociażby związanych z sukcesją władzy i z tym, że maksymalnie dwie kadencje, a także pewien limit wiekowy dla, nie chcę powiedzieć leciwego, ale już w solidnym wieku Xi Jinpinga. Te kolejne lata mogą być tutaj absolutnie kluczowe. Zwróciłbym jeszcze uwagę na fakt, że Republika Chińska dziś jest systemem w pełni demokratycznym. Co też warto przypomnieć, bo nie było tak w historii. Nie zawsze tak było, prawda?
No niestety. Republika Chińska stała się państwem demokratycznym w latach 90., czyli mamy bardzo podobną historię jak w przypadku Polski. To był ten sam moment, ten sam czas, kiedy na Tajwanie i w Polsce dochodziło do reform demokratycznych. Do 87 roku na Tajwanie obowiązywał stan wojenny. To była dyktatura. Trzeba pamiętać, że na Tajwanie faktycznie mieliśmy do czynienia z dyktaturą wojskową, z systemem autorytarnym. I to też jest bardzo ciekawe, jeżeli popatrzymy na Tajwan, ponieważ z jednej strony rząd Chiang Kai-sheka realizował, był bardzo brutalny w stosunku do swoich mieszkańców. Warto tutaj przypomnieć taki ruch 28 lutego. W 1947 roku doszło do takich masowych protestów na Tajwanie, czyli już po przegranej Japonii w wojnie na Pacyfiku. I już było wiadomo, że Tajwan wraca do macierzy, że Tajwan będzie terytorium chińskim. Trzeba pamiętać, że Chiny wtedy były postrzegane przez Stany Zjednoczone jako potencjalny, główny, najważniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie. I ten reżim na Tajwanie w latach 40. i później, on był bardzo źle odbierany przez mieszkańców Tajwanu. Oni wręcz uważali, że okupacja japońska była mniej dotkliwa niż rządy nacjonalistów i rządy Republiki Chińskiej. Oczywiście w tym 1947 roku. Zresztą tak samo w 1949, jak Chiang Kai-shek schronił się na wyspę, władza na Tajwanie i rządy Chiang Kai-sheka były rządami bardzo brutalnymi. I tutaj mamy takie ciekawe zderzenie, bo z jednej strony ta przeszłość jest dosyć trudna. Wiele rodzin, wielu Tajwańczyków było prześladowanych w tamtym okresie czasu, a z drugiej strony na głównym placu w Tajpej mamy mauzoleum Chiang Kai-sheka, w którym odprawiana jest zmiana warty. Jest to wszystko bardzo malownicze, a Chiang Kai-shek siedzi na ogromnym tronie z uśmiechniętą twarzą, jak taki dobry, dobrotliwy pan. W związku z tym na pewno też na Tajwanie też jest potrzebna taka forma rozliczenia z przeszłością. Ona chyba do chwili do obecnej nie miała miejsca, albo po prostu Tajwańczycy akceptują, tak? Ten dualizm, taką dwoistość. Tak?
Mówiła pani wcześniej o tym poczuciu przynależności do Tajwanu, identyfikacji jako Tajwańczyk. Każde państwo, każdy naród potrzebuje mitów założycielskich i nie mam wątpliwości, że tutaj jakikolwiek byłby ten mit w sferze faktów, to jednak daje per saldo Tajwańczykom więcej niż zabiera. Stąd też ten kult Chiang Kai-sheka. Komunistyczny Tajwan, a zatem po pierwsze dziś na Tajwanie, choć powtarzamy z panią profesor raz jeszcze, że przez większą część drugiej połowy XX wieku Tajwan był systemem autorytarnym, a zatem gdybyśmy się zatrzymali na latach 80., to można byłoby sobie wyobrazić stosunkowo proste przełożenie wajchy, to znaczy system autorytarny, w wydaniu komunistycznym, zalanie wyspy przez komunistyczną partię. Natomiast dzisiaj mówimy o społeczeństwie demokratycznym, które w rozmaitych rankingach lokuje się dosyć wysoko, a już na pewno w Azji Wschodniej bardzo, bardzo wysoko.
Ale ja jeszcze, jeżeli mogę wejść panu w zdanie, trzeba pamiętać, że przez długi okres czasu na Tajwanie obowiązywała polityka odzyskania kontynentu. To od niedawna właściwie w okresie ostatniej prezydentury pani Tsai, oni Tajwańczycy i rząd Tajwanu odszedł od tej retoryki, że należy odzyskać terytorium. No tak. W związku
to
z tym
bardzo ważne, to jest... że pani aktualizuje ten kontekst, to mniej więcej tak, jakkolwiek anachroniczna i nielogiczna byłaby analogia Tajwanu i Ukrainy, gdyby Ukraińcy w Kijowie dzisiaj zechcieli oderwać część połacie Rosji, Federacji Rosyjskiej i przyłączyli je do Ukrainy, mając w tym przypadku akurat przewagę mitu założycielskiego, o którym rozmawiałem z panem profesorem Balukiem przed tygodniem, biorąc pod uwagę mit Rusi kijowskiej. A zatem mówimy dzisiaj o Tajwanie jako społeczeństwu, które jest nowoczesne, które coraz bardziej identyfikuje się jako Tajwańczycy, ale Tajwan, zostawiając ten dystopijny troszkę scenariusz zjednoczenia siłowego i narzucenia komunizmu, Tajwan to też społeczeństwo, państwo, przed którym są pewne wyzwania i polityczne, i ekonomiczne. Pani profesor, pozwolę sobie na króciutką dygresję. Financial Times kilka dni temu, jeden z autorów tego magazynu odniósł się do przypadku Holandii, stwierdzając, że w Holandii fizyczne możliwości rozwoju gospodarczego się skończyły. To znaczy każda przestrzeń w sensie fizycznym została już zagospodarowana i przyjęcie fizyczne większej liczby pracowników jest niemożliwe. To otwiera nam zupełnie jakąś nową płaszczyznę dyskusji. Natomiast Holandia to gęstość zaludnienia 507 osób na kilometr kwadratowy. Tajwan 673 osoby na kilometr kwadratowy. W jakim miejscu społeczno-ekonomicznym jest dzisiaj Tajwan? Czy coś jeszcze zostało, jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny, który odbywa się pod dyktando liberalizmu, rządów prawa, demokracji? Oczywiście ten system ma swoje wady, biorąc pod uwagę ogromną polaryzację społeczną na Tajwanie. Natomiast jakby w jakiej kondycji dzisiaj znajduje się Tajwan i Tajwańczycy? W sensie społeczno-gospodarczym.
Na razie bardzo dobrze. To znaczy Tajwan nadal jest 21. gospodarką na świecie. W związku z tym jest to wysokie miejsce. Ma duży udział w produkcji właśnie tych nowych technologii. Jakość życia na Tajwanie jest dobra. Myślę, że znaczy na pewno nie jest to tak spolaryzowane społeczeństwo, jak społeczeństwo chińskie i w Chinach Ludowych, gdzie przepaść między wschodnim wybrzeżem i częścią zachodnią Chin jest po prostu przeogromna. Jednak jest to społeczeństwo, których ta jakość życia i poziom życia mieszkańców jest w miarę wyrównany. W związku z tym wydaje mi się, że no, perspektywy przed Tajwanem są nadal bardzo otwarte. Tym znaczy, oni stawiają na badania i na rozwój, czyli taką sferę, która nie wymaga, wymaga dużej ilości ziemi, nie wymaga, znaczy wymaga zasobów, tak? No, wymaga zasoby, które są potrzebne przy produkcji również tych nowych technologii, ale wydaje mi się, że tutaj Tajwan może się czuć póki co bardzo bezpieczny. Natomiast tutaj ta ciekawa analogia do Holandii i do Tajwanu, trzeba przypomnieć, że Tajwan wielkościowo to jest terytorium województwa mazowieckiego, obrazowo ujmując, natomiast zamieszkuje Tajwan 24 miliony osób. W związku z tym faktycznie, jeżeli
Pani wielokrotnie na Tajwanie, więc, no, więc to jest jakiś rodzaj szoku, prawda? Biorąc pod uwagę skalę.
Tak,
skalę,
no są, tak, to jest faktycznie widoczne ludzi. w dużych aglomeracjach miejskich, ale też trzeba zwrócić uwagę, że to zaludnienie jest też niesymetryczne. To znaczy ta część Tajwanu, która jest o charakterze bardziej nizinnym, prawda? Czyli jest przyjazna do zamieszkiwania. Tam faktycznie jest ta większa część ludności skoncentrowana i ona jest lepiej zurbanizowana, są świetne połączenia kolejowe, lotniska i tak dalej. Natomiast Tajwan wschodni to jest część właśnie przede wszystkim górzysta, tam są parki narodowe, czyli te inne atrybuty, którymi Tajwan też może się pochwalić.
Mówiła pani profesor o tych perspektywach wciąż bardzo świetlistych na rozwój tajwańskiej gospodarki. Drodzy Państwo, 80% Tajwańczyków popiera demokrację. Pozwoliłem sobie na pewnego rodzaju uśrednienie różnych rankingów, różnych statystyk, ale jedynie 23% tychże Tajwańczyków uważa demokrację za coś ważniejszego od rozwoju gospodarczego. Mamy zatem odpowiedź, co mogło być atutem w talii kart Pekinu pod kątem przeciągnięcia Tajwan na drugą stronę. Eskalowanie i taktyka Rosji Putina wydaje się mimo wszystko chyba mało prawdopodobna. Pani profesor, prawda?
To jest właśnie ta marchewka, którą Chiny mają dla Tajwanu. I faktycznie, jak czyta się różnego rodzaju sondaże, to Tajwańczycy dosyć niechętnie patrzą na Chiny, czyli postrzegają, ta percepcja Chin ludowych jest negatywna, ale jednocześnie bardzo chętnie chcą robić interesy z Chińczykami. Chiny są teraz takim partnerem handlowym, który jest wymieniany na pierwszym miejscu. Kiedyś była to Japonia. Teraz ten punkt ciężkości został przeniesiony z Japonii na Chiny ludowe. W związku z tym w kontekście też sytuacji na Ukrainie warto zwrócić uwagę, że rząd Tajwanu obserwuje tą sytuację i na przykład zauważył, że sukcesem Ukrainy między innymi jest to, że w przeciągu kilku lat w dużej mierze uniezależnił się gospodarczo od Rosji. To znaczy ta wymiana gospodarcza, handlowa z Rosją bardzo mocno została ograniczona.
Tu rozumiem, że Tajwańczycy, przepraszam za sformułowanie, ale mają wciąż rękę w nocniku.
No niestety tak, ale widzą to, mają tego świadomość, w związku z tym bardzo intensywnie i skrupulatnie obserwują sytuację w Europie i myślę, że wyciągają z tej sytuacji również wnioski dla siebie. Zresztą podobnie jak rząd w Pekinie.
Pani profesor, na zakończenie również pewna wyraźna lub mniej wyraźna analogia, czy świat będzie umierał za Tajpej, biorąc pod uwagę to, że no Chiny chcą, biorąc pod uwagę agendę Xi Jinpinga na kolejną pięciolatkę, wyraźne sformułowanie tego celu po 20. zjeździe KPH sprzed kilku dni. Chociażby perspektywa, o której pani mówiła, amerykańskie think tanki, które kumulują te scenariusze na roku 2027. No gdyby doszło do eskalacji militarnej. Czy świat będzie umierał, a może najpierw jeszcze świat w rozumieniu, no kto? Kto będzie pierwszy a może nie będzie nikogo.
Chiny chcą, żeby Tajwan był traktowany jako sprawa wewnętrzna Chin. Natomiast na pewno nie chcą tego Stany Zjednoczone. Amerykanie przez wiele lat realizowali w stosunku do Tajwanu i do Chin ludowych taką politykę niejasności, od której obecna administracja w sposób jednoznaczny się odcina. To znaczy są deklaracje i prezydenta Bidena o tym, że gdyby doszło do takich działań agresywnych w stosunku do Tajwanu podjąłby określone działania. Co za tym się kryje, nikt do końca nie wie. Ale chciałabym jeszcze tutaj na koniec powiedzieć, że to nie jest tylko pytanie, czy świat będzie umierał, czy Ameryka będzie w stanie pomóc Tajwanowi w sytuacji zagrożenia. Pytanie, czy sami Tajwańczycy będą chcieli umierać za Tajwan. Ponieważ to jest bardzo istotny problem, na który również sam Tajwan powinien sobie udzielić odpowiedzi.
I to jest chyba klucz do znalezienia odpowiedzi. W sensie prawnym, drodzy państwo, układy militarne między Tajwanem, Republiką Chińską i Stanami Zjednoczonymi, one zakładały taką pomoc, ale ten traktat w pierwszej swojej wersji wygasł w roku 1979. Administracja Jimmy'ego Cartera, i tutaj pozwolę sobie na dygresję, proszę sobie wyobrazić, że Jimmy Carter w wieku 18 lat wciąż żyje. Jedyny prezydent, najdłużej żyjący prezydent w historii Stanów Zjednoczonych. Ukłony dla pana prezydenta Jimmy'ego Cartera, ale do czego zmierzam? Wynegocjowany przez niego traktat Taiwan Relations Act nie zakłada automatyzmu pomocy amerykańskiej, dając pewną przestrzeń do rozważenia, czy opłaca się pomoc, czy się nie opłaca, i to w zasadzie jest bardzo duży wciąż znak zapytania, co działoby się w przypadku eskalowania przez Pekin sytuacji w cieśninie tajwańskiej. Drodzy państwo, bardzo obfite były dzisiaj te cztery fragmenty. Pierwsze dwa z panem profesorem Bogdanem Góralczykiem, który uzasadnił nam, że o Chinach trzeba mówić, trzeba starać się je rozumieć, a nie obawiać się Chin. Przyczyniamy się poprzez GPS do obalania pewnych mitów i zwiększania zakresu wiedzy eksperckiej. W tym drugim, bardzo ważnym fragmencie rozmowa moja z panią profesor Agatą Ziętek, Republika Chińska, perspektywy zjednoczenia, samodzielności, i tu ukłony dla pani profesor. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc. Audycję realizował Piotr Wierzchoń. Kłaniam się. Życzę państwu dobrej nocy. Dbajcie o siebie.